Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Małgorzata Kaczorowska, Uniwersytet Warszawski. Wracamy do tego wątku tych kilkunastu raczej punktów przełomowych związanych z okresem panowania, 70-letniego panowania królowej Elżbiety II. Rozpoczęła pani doktor od wskazania faktycznie fenomenu, jakim na ówczesne czasy była wręcz globalna transmisja i wręcz można powiedzieć, że Elżbieta II była pretekstem globalizacji, była wręcz aktorką globalizacji. To mało o którym polityku możemy coś takiego powiedzieć. Natomiast te kolejne punkty przełomowe i jednocześnie będziemy w tej drugiej części próbowali zbudować konkluzje dotyczące jakby tego, co zostawia po sobie, jaka jest scheda Elżbiety II. Pani doktor, wracamy do rozmowy o punktach przełomowych.
Tak jest. Drugim wymienionym przeze mnie punktem przełomowym była wizyta 20. rocznicę zakończenia II wojny światowej w 1965 roku królowej. Po raz pierwszy w Niemczech, wtedy już Niemcy zachodnie, od 1913 roku. Istotna i można powiedzieć taka symboliczna formuła czy próba takiego pojednania, ja bym powiedziała, między krajami, między którymi pamiętajmy, że Elżbieta też się pojawiała w tym konflikcie II wojny światowej. Ona przecież pozostała razem z całą rodziną królewską jako córka swego ojca, króla Jerzego, broniąc, uczestnicząc przecież bardzo aktywnie w służbie pomocniczej. Była tutaj absolutnie aktywna i pomagała w czasie, można powiedzieć, że służyła swojemu narodowi również, nie uciekając nigdzie, nie chroniąc się, byli razem całą rodziną tutaj w Londynie. Więc to myślę, że znamienna taka, jeżeli patrzeć też na elementy polityki międzynarodowej i obecność Elżbiety II na tym forum, jak pan wcześniej powiedział, globalnym, nie tylko poprzez media. Potem wróciłabym na poletko brytyjskie. Powiedziała o takim wydarzeniu, o którym rzadko pamiętamy, ale ja je porównuję z trochę takim zawahaniem, i to jest ten element, o którym wspominałam w pierwszej części naszego spotkania. O tym takim krytycznym, choć mówi się, że o zmarłych nie mówi się źle, albo się mówi w ogóle, albo nie mówi się w ogóle, ja odchodzę od tej zasady i tak daję, nie oceniam, tylko daję taką kwestię do przemyślenia i oceny własnej, choć nazwę to pewnym błędem, myślę, jeśli nie błędem, w ogóle to takim pewnym błędem strategiczno-dyplomatycznym wewnętrznej polityki. W 1966 roku mamy do czynienia z takim wydarzeniem dość bolesnym w Walii, które się dzieje, lawinie błotnej, woda, gruz razem z kopalni węgla, która zasypuje szkołę podstawową w takiej jednej z wiosek południowo-walijskich i zabija ogromną liczbę maluchów, ponad 100 osób, 116, jak donosiły dane, tych maluchów się tam, niestety pochłonęła ta tragedia.
Książę Lawina błotna.
Tak jest, przybywa na to miejsce i jest tam. Sama królowa jednak zwlekała z wizytą przez ponad tydzień, obawiając się, że ta obecność jej tam zakłóci całą procedurę ratunkową, jak tłumaczono później oficjalnie. To jest pewien element, który odebrano jako coś, co tam królowa powinna być. Ona była w czasie wojny w Londynie, ona powinna się pojawić w sytuacji takiej tragedii. To kiedy mieliśmy do czynienia, pamiętacie państwo, albo przynajmniej z relacji, 31 sierpnia 98 rok i śmierć Diany i właściwie pojawienie się królowej, ona wychodzi do poddanych obejrzeć ten wielki hołd, który złożyli księżnej Walii Brytyjczycy przed pałacem Buckingham dopiero po pewnym czasie.
Tak.
Namówiona przez premiera właściwie, to premier Tony Blair ówczesny odzywa się i on reaguje, on składa kondolencje, on się pojawia w ogóle. I dopiero jak wiemy, to można powiedzieć z jego inspiracji, czy też z jego rady, królowa też się tam pojawia. No i to jest pewien błąd, który się powtarza.
No tak, można by oczekiwać zupełnie innego szyku, prawda? To znaczy, tak, że monarcha dodaje odwagi premierowi, ale nie odwrotnie. To dosyć osobliwa historia. Mhm.
Więc to też się spotkało wtedy z krytyką i można powiedzieć, że tutaj lekcja walijska z 66 roku nie do końca była odrobiona, no ale te dwa momenty, troszkę przeskakując do lat 90, wracając do lat 70 jeszcze, ja bym powiedziała, zwróciła uwagę na podróże Elżbiety II. Ona, pamiętamy, że wraca też z pierwszej oficjalnej podróży, jeszcze jako córka swojego ojca króla, wraca szybciutko, właśnie dowiadując się o śmierci swojego ojca do kraju, ale w latach 70. objeżdża, to jest taka długa podróż, ponad chyba pół roku, razem z Filipem nie widzą swoich dzieci i odwiedzają kraje wspólnoty brytyjskiej i w latach 70. podróż do Australii, Nowej Zelandii zaowocuje pierwszym takim spacerem wśród, czy też może zbliżeniem się do publiczności, wyjściem do publiczności, to co znamy z obrazków z Londynu, nie tylko, gdzie królowa, członkowie rodziny królewskiej wychodzą do poddanych brytyjskich, tak, obywateli brytyjskich i podają im rękę, czy rozmawiają, czy takie krótkie kontakty. Taki walkabout, tak jak to się nazywa, miał miejsce w Sydney. Pierwszy właśnie w roku 70, który został zaproponowany przez ówczesnego prywatnego sekretarza królowej, Williama Hazeltina, Australijczyka z pochodzenia, który doradził...
Wszystko jasne.
No właśnie, żeby właśnie ze względu na relację telewizyjną, medialną, właśnie zrobiła taki gest. I od tego wszystko się zaczęło, tego typu właśnie kontakty. To też taki moim zdaniem przełomowy.
Potem czyli dopiero lata 70. to próba jakby wyjścia z tego kokonu, z tego balonu monarszego.
Tak, właśnie miał miejsca. Królowa, królowie podróżowali w takiej bezpiecznej odległości od widzów, publiczności, poddanych. Tego nie było wcześniej. Srebrny jubileusz, 77 rok, to można powiedzieć jeden z takich ważnych wydarzeń, jedno z ważnych wydarzeń. Później ja bym wskazała na ślub Karola i Diany, choć wcześniej, bodajże chyba w 73 roku miał miejsce ślub Anny, córki królowej. Natomiast myślę, że ten rok 81, Lady Diana Spencer i Prince Charles, książę Karol, którzy biorą ślub, to jest ten przecież ślub następcy tronu. On był istotny, wyjątkowy, szczególny, odtąd się zaczęła cała historia i opowieść o księżnej Dianie i o tym właściwie później, jak się okazało, nieszczęśliwym związku. Tak. Ale wróćmy do polityki międzynarodowej i pod koniec 84 roku pamiętamy decyzję Margaret Thatcher, która zgodziła się zwrócić Chinom suwerenność Hongkongu z dniem 1 lipca 97. Mhm. W 86 roku Elżbieta II po raz pierwszy jako brytyjski w ogóle monarcha odwiedza Chiny kontynentalne i razem z księciem oczywiście Filipem. I stamtąd znamy właśnie takie bardzo takie ikoniczne zdjęcia na tle
Murów Chińskiego
właśnie, czy też Terakotowej Armii. To jest pierwsza tego typu podróż do Chin, przełomowa. No i potem rok 92. Powoli to jest rok już Johna Majora, ale jak sama królowa później, rok później bodajże przyznała, czy zauważyła jeszcze chyba pod koniec 92 roku, że był to w swoim przemówieniu, że był to annus horribilis, straszny rok, który się wydarzył, bo co się dzieje w tym czasie? Właściwie dzieją się elementy, o których właściwie prasa rozpisuje się bardzo szeroko i czym żyją Brytyjczycy i świat w latach właśnie 70. Żyją również życiem rodziny królewskiej. Małżeństwo, o którym wcześniej wspomniałam, z 81 roku Karola i Diany się rozpada, pogarsza i właściwie w 92 John Major, premier, ogłasza parlamentu zgodę na separację. Książę Andrzej, drugi syn królowej i jego żona również, Sara Ferguson, również się rozstają. Anna, córka królowej i księcia Filipa, rozwodzi się z mężem Markiem Filipsem i pod koniec tego samego roku, co więcej można powiedzieć, jako taka, rzec by się chciało, kropka nad i, ale to taka, powiedziałabym, bardzo bolesna i raczej płonąca, wybucha pożar w Windsorze, który niszczy ponad 100 pomieszczeń tego pięknego zamku i jest ogromnym bólem dla nie tylko królowej Elżbiety II, ale również pewną stratą, też dla Brytyjczyków jest to pewien symbol ogromny, a wtedy przypada również 40. rocznica sukcesji Elżbiety II, rok 92 niestety przykro i jak właśnie sama Elżbieta II stwierdza, że jest to straszny rok, był to straszny rok. Muszę powiedzieć, jak sama stwierdza, że są wzloty i upadki i najważniejsze jest móc je przetrwać i przeżyć, tak czy siak. Kończy się straszny rok 92. Kolejne momenty to na pewno istotna majowa wizyta w 2011 roku w Irlandii i szczególna ze względu na to, że jest to pierwsza wizyta monarchy właśnie tam od 100 lat. Której oczywiście królowa wskazuje na swoje bardzo szczere i ogromne zainteresowanie Irlandią i oczywiście ogromną liczbą ofiar, które pochłonął konflikt w Irlandii Północnej, anglo-irlandzki. No i oczywiście to ma być takim początkiem ścisłej przyjaźni między właśnie Republiką Irlandzką, wtedy rządzoną przez panią prezydent i państwem brytyjskim, królestwem na czele z Elżbietą. Kolejne to z pewnością już kolejne pokolenie i można powiedzieć odświeżenie, taki, to co chciał zrobić swego czasu premier Gordon Brown, rebranding, taki może powiedzieć odświeżenie tego czegoś, co się nazywa brytyjskością, państwa brytyjskiego, monarchii, królestwa, czy tego, czy właśnie Union Jack, tej flagi brytyjskiej, a zatem wchodzi właśnie na pierwsze strony gazet nowe pokolenie. To ślub Williama i Kate, Kate Middleton, czy Catherine Middleton, powinnam powiedzieć oficjalnie, w 2011 roku i następnie po 2 latach urodziny księcia Jerzego, Georgia, 2013 rok, to takie momenty, ja połączyłam to w jedno, ale to absolutnie winduje bardzo mocno poparcie dla monarchii, bardzo fajna, młoda para, energiczna, można powiedzieć, że potem Karolu, na którego spadło wiele ciosów, ale też takiej krytyki za to, jak traktował Dianę, za to, że właściwie pokochał swego czasu Kamilę, którą spotkał przed Dianą, a uwikłany był w taką rodzinę, a nie inną. Kamila nie mogła zostać jego żoną, bo już poślubiła wcześniej pana Parker Bowlesa. Więc no, sytuacja wydarzyła się taka, jak się wydarzyła. Nie bardzo cieszyła się też oczywiście poparciem, nie bardzo też było poparcie dla niej na samym początku.
Pani doktor, ja pozwolę sobie jakby zadać to pytanie, bo to mnie nurtuje. Zanim przejdziemy do jeszcze, mam wrażenie, kilku punkcików przełomowych. To, że no, Kamila Parker Bowles jakby no, zaczyna, no, będzie dzisiaj wychodzi do pierwszego szeregu bardzo wyraźnie. Na ile pani zdaniem to może też być powodem tego, że Brytyjczycy będą jednak niezadowoleni z powodu nie tyle Karola III, ale no właśnie będzie to budowało niezadowolenie dotyczące w ogóle monarchii jako takiej.
Pamiętajmy, co powiedziałam na początku tego roku, bodajże w lutym, tego roku królowa Elżbieta II. Królowa Elżbieta II, można powiedzieć, namaściła Kamilę. Księżną, powiedzmy sobie, ona nie przyjęła tytułu, który jej przysługuje, księżnej Walii, jako żona księcia Karola jeszcze wtedy, teraz już żona króla Karola III, tylko Kornwalii. świadomie i celowo tego nie zrobiła, nie chcąc właśnie tutaj wchodzić w ten, jak pan to wcześniej użył tego słowa, ten kurs kolizyjny z Dianą. Mhm. Ona absolutnie uszanowała tę pierwszą i pierwszą żonę oraz matkę kolejnego następcy tronu i kolejnych następcy tronu. Oczywiście mam na myśli Harry'ego i wcześniej Williama. Więc Kamila też zachowuje się w miarę rozsądnie. Pamiętajmy, że Karol żeni się z Kamilą dopiero po śmierci Diany, prawda? To już jest wiek 21. No i to namaszczenie, można powiedzieć, upływ czasu, myślę, że robią swoje i to jak zachowuje się też Kamila. Kamila właściwie nie wychodzi naprzód, nie jest kontrowersyjna. Ona raczej ciepło opowiada o tym Karolu. Ja bym powiedziała, że nawet opowiadając o nim, że to jest człowiek, który nie lubi marnować resztek, to jest ktoś, kto fascynuje się właśnie takim, oczywiście od zmian klimatu po takie uwielbienie przyrody i takim i naturą, więc to jest ktoś, kto ociepla wizerunek tego Karola, do którego straciliśmy serce właśnie w latach 80. 90.
Tak,
przyjmując właśnie jego optykę, to jest jego miłość, którą, no, czy zaprzeczymy komuś, czy zabronimy komuś kochać, to jest coś, co dzieje się po prostu, bezwzględnie, czasem niezależnie od nas.
Mhm. A formalnie rzecz biorąc, pani doktor, czy my dzisiaj, jakby nie bójmy się tego słowa, my mówimy o Kamili jako o królowej, prawda?
Królowa małżonka.
Czy to sporo zmienia? To sporo zmienia, czyli w tym przypadku, biorąc pod uwagę...
Ktoś, kto stoi za, oczywiście, bo to królem jest Karol III. Pamiętajmy też fajnie zachowującego się w swojej pozycji i w swojej formule. I też ja przyglądałam się przez ostatnie dni różnym filmom, materiałom dokumentalnym, przyglądałam się temu, jak zachował się książę Filip, który zawsze, i to bardzo fajnie któryś z komentatorów brytyjskich podkreślił, zawsze był o krok, dwa za królową. Taka była jego rola i on nigdy nie wystąpił przed nią. Nie w tych oficjalnych spotkaniach nie pojawiał się przed, ani nigdy nie przekroczył kroku, nawet fizycznie nie szedł przed nią ani razu. I faktycznie tak się działo. To może była jej osoba, która mogła powiedzieć: oj, no przestań, Elka, nie mów tak. Może powiedział Kwiatoszach i czytam w domowych arkanach, natomiast z pewnością był gdzieś z boku. I tak też zachowuje się Kamila. Zobaczymy oczywiście, co będzie dalej, tego nie wiemy.
No wiemy oczywiście, że Filip na pewno bardzo dużo go to kosztowało. Zdarzały mu się różne też jakby dzielił się też swoją frustracją, mówił o tym, że nie chce, czuje się jak ameba i tak dalej. Mam wrażenie, że faktycznie bardzo się cieszę, że te wątki tutaj się pojawiły, biorąc pod uwagę swoistą nie tyle rehabilitację Kamili, ale jej bardzo, bardzo dużą pokorę w tym wszystkim. I tym samym to moje pytanie wydaje się, że znalazło odpowiedź, że tutaj chyba na próżno szukać jakiejś skazy, jakiejś rysy. Wprost przeciwnie, jest to historia, którą można się na swój sposób też pasjonować i ją powtarzać. Pani doktor, kolejne...
Zdążymy jeszcze o trzech...
Tak, trzy punkty. Mamy jeszcze chwilkę. Trzy punkty przed kolejną przerwą.
To króciutko. Ewentualnie zatrzymam się na jednym z nich i jeśli...
Jeden z nich i przechodzimy do trzeciego bloku.
Ja bym zmieniła spośród tych trzech ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. To był 2011. Oczywiście śmierć księcia Filipa 2021 i oczywiście naturalnie platynowy jubileusz 70-lecia. Punkty przełomowe. Absolutnie. I pamiętajmy, królowa dopełniła obowiązków do końca. Ja bym nawet tutaj nawet wyszła poza ten brytyjski pragmatyzm, 101% normy, nominowała nową panią premier Liz Truss i po dwóch dniach, po spełnieniu tych formalnych swoich zobowiązań, odeszła tuż przed czasem na herbatę w okolicy bodajże chyba 4 godziny, z tego co wiemy, po południu.
Zostawiając pustkę w sercach Brytyjczyków, my wypełniamy 50% normy. Moim Państwa gościem jest pani dr Małgorzata Kaczorowska. Wracamy do Państwa w trzeciej części GPS po przerwie.